Ja bym chciał was dzisiaj zaprowadzić przed do sali tronowej jeszcze raz, nie wiem czy ostatni, i nad morze Genezaret. Dwie rzeczy, które chciałbym przez to pokazać, powiedzieć. Będzie o pokucie, czy o pamiętaniu się i o uwielbieniu. Ale najpierw zacznijmy od tej sali uwielbieniowej i chciałbym, żebyśmy zrozumieli takie, jaki jest sens uwielbienia, takiej rozkoszy tej, i też prawdziwego upamiętania się. Też, jeżeli będziemy czytali oczywiście tę Księgę Objawienia, tam będzie wersecik po wersociku, fragment po fragmencie, żebyśmy mogli pomyśleć, co mam myśleć o przyszłości, jak mam myśleć o przyszłości. Od czego zaczyna się wizja rzeczy przyszłych? Bo kiedy czytamy Księgę Objawienia, widzimy te trzy jakby takie działy. Omówiliśmy wszystkie kościoły, to co jest, tak? I później też właśnie to, co ma się stać. No i właśnie tak się zaczyna czwarty rozdział Księgi Objawienia. Przeczytajmy razem. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tu, tutaj, a pokażę ci, co ma stać się potem. To musi być, no gdybyśmy tylko na tym zatrzymali, to musi być bardzo ciekawe, co ma wydarzyć się potem. Jeżeli myślimy o tym, co ma się wydarzyć potem, niektórzy myślą o tym bardzo intensywnie, to właśnie różne rzeczy są, no tam biorą pod uwagę. Jakąś tą liczbę 666, znamie bestii, Armagedon, różne wydarzenia. Co tutaj będzie? O czym nam powie Pan Jezus, to zobaczy Jan. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie siedział ktoś. W zachwycenie też pamiętamy, popadł, to jest inaczej mówiąc, był porwany w duchu. Znalazł się w duchu. Tak się stało na przykład z Filipem, którego Duch Święty porwał i przeniósł na inne miejsce po to, żeby spotkał się z eunuchem. Tak stało się prawdopodobnie z apostołem Pawłem, który mówi, nie wiem, czy ja tam byłem w ciele, czy poza ciałem, ale byłem uniesiony aż do trzeciego nieba. Tutaj Jan został pochwycony, być może w dalszym ciągu jest na tej wyspie, ale nagle znajduje się w sali tronowej. Oto tron stał w niebie i ktoś na nim siedział i siedzący był na nim. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu. I tutaj zaczynają się nasze problemy. Mówimy czasami, że starożytni ludzie tacy pewnie prymitywni. My dzisiaj to naukę mamy i tak dalej. Ale gdybym miał zapytać siebie, i przypuszczam większości z nas, jak wygląda kamień jaspisowy, karneolowy, albo no szmaragd, to jeszcze szybciej. Ale czy mamy pojęcie na temat kamieni szlachetnych? Niektórzy mają, ale ile? Rzadko kto, prawda? Jan, ktoś by pomyślał, taki prymitywny, tak? Może, bo to jakiś tam po prostu nauczyciel. Ale on się na tym znał. On porównuje, to jest podobne do tego, a to jest podobne do tego. Umie to porównać. W Starym Testamencie znano wartość i znaczenie tych kamieni szlachetnych. Specjalnie z tego powodu kupiłem sobie książkę na temat biblijnych kamieni szlachetnych, ale jeszcze nie będę wam tego serwował. To jest tylko na razie ta sala tronowa. Wokół tronu tęcza i podobna z wyglądu do szmaragdu. Tam będzie przez cały czas zwrócić na to uwagę, na te wyrażenia. Tron, wokół tronu, z tronu, przed tronem, pośrodku, wokoło tronu. Przez cały czas te zwroty się tu pojawiają. Czwarty wiersz. Wokoło tronu 24 trony, na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły głosy i błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza postać podobna była do lwa, druga postać podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, wokoło i wewnątrz były pełne oczu, a nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. pieśń, którą śpiewaliśmy o godzin jest baranek, którą śpiewaliśmy, to będzie z następnego rozdziału, z szóstego. Tę główną postacią centralną będzie, pojawi się Pan Jezus jako baranek. Tutaj widzimy Boga, Boga, który jest święty i tylko do Jego imienia odnosi się właśnie to trzykrotne powtórzenie. Święty, święty, święty. On jest zupełnie inny, zupełnie oddzielony od czegokolwiek, dlatego jakby te przykazania, które zabraniają nam go w jakikolwiek sposób portretować i obrazować. Pan Bóg Wszechmogący był, jest, ma przyjść. Do tego jeszcze wrócimy. A potem co się dzieje? Postacie, gdy oddadzą chwałę i cześć, złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, oddaje mu pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Pan Jezus mówi Janowi, mówi nam, co ma się stać. Ale zobaczmy, nie mówi tutaj, nie zaczyna się to właśnie od tej liczby 666, od jakichś strasznych kataklizmów, które mają spotkać ziemię. Nie mówi o tych głodach, o tych wojnach i tak dalej. Zaczyna się wszystko od sali tronowej i tego, który zasiada na tronie. I jaka jest atmosfera wokół tego wszystkiego? Jaka jest atmosfera? Więc oczywiście są też takie grzmoty i błyskawice, więc jest to bardzo doniosłe, jest to straszne, jest to przejmujące. Są też kolory tęczy i są niezwykłe stworzenia, których nie umiemy sobie dokładnie wyobrazić. I są też słowa uwielbienia płynące dla Boga. To jest piękne. Dobrze, zgodzimy się z tym. Ale jakie to ma znaczenie dla przyszłości? Jakie to ma znaczenie dla przyszłości? Dlaczego nie mówi tutaj od razu, co ma się stać potem? Jakiś konflikt dobra i zła, Armagedon. Dlaczego nie mówi o tym znaku bestii i tak dalej? Dlaczego prowadzi nas do sali tronowej? Bo właśnie tam wszystko się zaczyna. Tam zaczęło się w przeszłości i tam też to wszystko się będzie kończyć. Dlatego jest powiedziane, ja jestem alfa i omega, Pan Jezus mówi. Ja jestem początek i koniec. Ja mam pierwsze słowo i ja mam ostatnie słowo. I to jest coś, czego ty i ja, każdy z nas potrzebuje w stosunku do naszego życia. Potrzebujemy tego zrozumienia. On jest alfą i omega. On jest początkiem i końcem. On jest tym wszystkim, czego potrzebujemy. Zobaczmy, zadajmy sobie pytanie, jak żyliby ludzie, tak ogólnie nazwijmy, jak żyliby ludzie, gdy mieli świadomość takiej, mieli taką perspektywę, taką wizję. Tak właśnie to wszystko się zaczęło i tak właśnie to się wszystko skończy. Jest Bóg, który siedzi na swoim tronie. Takie będzie właśnie zakończenie. Czy ludzie interesują się końcem? Tak, powiedziałem, no tak, interesują się, ale najczęściej czym? Jakimiś ciemnymi stronami mocy, można tak powiedzieć. Interesują się tym, czy karty płatnicze są dobre, czy złe, czy jakieś piny i tak dalej, czy to tego się bać, czy przyjmować, czy odrzucać i tak dalej. To nie jest najistotniejsza kwestia. To nie jest najważniejsze. Zawsze oczywiście, jeżeli mówimy już o tych rzeczach, będzie ta kwestia, to było i będzie. Nasz wybór, i zobaczmy, jeżeli to jest ciekawe akurat w tym momencie, bo mówi, nie będą mogli, jeżeli przyjmą albo nie przyjmą tego znaku, to nie będą mogli handlować, nie będą mogli kupować nic. To jest związane z ekonomią. Zobaczmy, tylko zastanówmy się w naszym życiu, jak wielu ludzi podejmuje decyzje moralne, decyzje względem Boga, które są gdzieś tam związane właśnie z ekonomią. Nie mam czasu na Boga, bo ekonomia. Nie mam czasu na czytanie, na modlitwę, bo ekonomia. Wybieramy, to nie tylko jest kwestia, że przyjdzie kiedyś antychryst, tak będzie. Że przyjdzie kiedyś antychryst, masz do wyboru pieczęć albo, to robimy na co dzień tak naprawdę. Może w mniejszej skali, może nie jest to aż tak dostrzegalne. Zobaczmy, jak wiele ekonomia ma nam do powiedzenia, jeżeli chodzi o nasz wybór tego, za kim idziemy. Księga Objawienia może być straszną księgą i można nią straszyć siebie i innych. Można stać się nawet jakimś paranoikiem i tego też niektórzy się obawiają. A ja tam nie będę czytał, bo co ja, nie chcę wpaść w jakąś paranoję, nie chcę wpaść w jakieś z widy z tego powodu. Ale tak, ktoś też powiedział, to, że jestem paranoikiem, wcale nie oznacza, że nie ma jakichś sił, które rzeczywiście mnie śledzą i chcą czegoś złego w moim życiu. Nie trzeba stawać się paranoikiem. Powinniśmy czytać tę księgę, ale musimy uważać, jak ją czytamy i komu też ją czytamy. Spotykamy się jako rodziny, kilka rodzin i opowiadamy często o dzieciach. Dzieci zadają trudne pytania. I jedno z tych pytań, które jest chyba odwieczne, jakie jest niebo? Jakie jest niebo? Jak byś opisał swojemu dziecku niebo? Niebo jest jakie? Albo może być właśnie jakieś takie straszne, może być może nudne, bo tam sami starsi ludzie i jakieś stwory, to może być nudne dla kogoś. Jak opiszesz niebo? A może to jest jako wieczne nabożeństwo, które się nigdy nie kończy? To może być przerażające dla niektórych ludzi. Jak opisać niebo? Jedyne tam jakieś takie właśnie bliższe naszej strefie zmysłów to są chyba tylko tych 24 starszych i te ich korony, bo reszta to jest trudne do pojęcia. Trudne do pojęcia, trudne do zrozumienia. A dzieci zadają pytania i dzieci chcą odpowiedzi. Zgadza się? Zobaczmy, najważniejsza kwestia jest taka, że wszystko oddaje cześć Bogu. Wszystko tam oddaje cześć Bogu. I nie ma tam nad nimi bata. Tak? Nie ma kogoś, kto każe im to robić, kto ich zmusza do tego, kto ich rozlicza z tego. Dlaczego nie tam nie klęknąłeś, dlaczego nie zrobiłeś czegoś w tym rodzaju. Nie, dlatego, że On jest godzien, jak czytamy. Godzien jest, godzien jest. Dlatego, że On jest godzien. I tu zaczynam mówić o tym, na czym będę kończył. Jaki jest Bóg? Czy widzisz Go we właściwej perspektywie? Bo jeżeli nie widzisz Boga we właściwej perspektywie, jako tego, który jest godzien wszelkiej chwały, czci i mocy, to w takim razie niebo też nie będzie ci się jawiło jako cokolwiek atrakcyjnego. Wszystko tam, widzimy, jest Jemu poddane. Wszystko przed Nim się kłania. Wszystko jest wypełnione takim dostojeństwem, wypełnione radością. I On jest powodem tej radości. To wokół Niego wszystko jest skupione. On jest powodem wszelkiej radości. Jest tam atmosfera mocy, ale nie ma tam terroru. Nie ma tam policji. Jest moc, Boża moc. I oni mówią, tak, Panie, Ty jesteś godzien wszelkiej mocy, wszelkiej chwały i czci. To jest wielkość, ale ona jest połączona z bezpieczeństwem. Taki jest mój Bóg. Takie jest miejsce, w którym On jest. Takie jest niebo, za którym gdzieś tam, w jakiś sposób, każdy człowiek tęskni. Ale jeżeli rozminiemy się z Bogiem, to rozmijamy się również i z niebem. To jest nasz Bóg. To jest Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. To jest wszechmocny. Dla którego nie ma rzeczy nieznanych. On nie jest niczym zaskoczony, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o te przyszłe rzeczy. I potem będziemy widzieli te 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz. Jedno po drugim się rozwija. Przechodzą różnego rodzaju sądy nad ziemią po to, żeby jeszcze tylko, że to jest możliwe, żeby ludzie się opamiętali. Ale nic nie może być straszniejszego od samego Boga. Sam Bóg jest najbardziej przejmujący. Jeżeli tego nie zobaczymy jako Boga, który jest święty, który jest właśnie jak to jest święty, 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 jeżeli go nie zobaczymy w takiej postaci, to będziemy go urabiali na swój obraz i na swoje wyobrażenie. Zobaczmy, co mówi Jan. Pierwszy list Jana, 4 rozdział od 3 wiersza. Ja przeczytam, tu jest tylko fragmencik na tablicy, ale zobaczcie nas od 3 do 8 wiersza. Można oczywiście jeszcze dalej to przeczytać. Ja przeczytam tylko te kilka wierszy. I chciałbym zwrócić na waszą uwagę na coś. Zobaczcie, wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Zaczynamy od czego? Od nauki dotyczącej Jezusa Chrystusa. Nauka, która pomniejsza Jego panowanie. Nauka, która pomniejsza kwestię posłuszeństwa Jemu, potrzeby posłuszeństwa, potrzeby uświęcania, potrzeby pójścia za Nim. Umniejszono w jakiś sposób Jezusa i mówi, duch wyznaje, duch naucza. Duch to nie jest tylko to, że jakaś zjawa mi się pokazała. Duch to, jest, to są konkretne osoby, ale to są też idee. W tym świecie mamy mnóstwo idei, tak mnóstwo myśli, które nami targają w różne strony. Zobaczcie, kot, czy on ma wyrzuty sumienia z tego powodu, że zjadł pięknego, kolorowego ptaszka? Nie ma żadnych wyrzutów sumienia. On nie ma takich problemów jak my. My myślimy, my zastanawiamy się nad tym światem. Skąd są nasze myśli? Myśli nie są materialne. Ale teraz tak, jeżeli te myśli połączone są z jakąś nauką i ta nauka umniejsza osobie Jezusa Chrystusa, ta nauka próbuje go, nie wiem, albo zdyskryminować, albo przeonaczyć, cokolwiek z nim próbuje zrobić, uważaj, musisz to osądzać, musisz to ocenić. To jest duch i mówi dalej, zobaczcie, to koresponduje bardzo mocno z tym, o czym mówiliśmy. To jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że co ma się stać? On ma przyjść, ale nie tylko mówi. On już jest na świecie. Duch antychrysta ma przyjść, ale już jest. Dlatego on robi to wszelkie zamieszanie w głowach ludzi. Dlatego dzieją się takie tragedie, jak to, co widzieliśmy na ulicy. Dlatego potrzebujemy nie polityki, potrzebujemy przemienionych serc i umysłów. I będę zmierzał właśnie do tej pokuty później. Ale teraz czwarty wiersz mówi, ale wy jesteście z Boga, dzieci. I wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. To jest cudowne, niesamowite, to jest piękna obietnica, której się często trzymamy. I potem dalej jeszcze tłumaczą, oni są ze świata, dlatego mówią jak świat. Świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, ten nas nie słucha. Zobaczcie, jak radykalnie apostoł Jan to rozróżnia. Jeżeli nie chcesz słuchać tego, co ja do ciebie mam do powiedzenia, jeżeli to po prostu jest dla ciebie obojętne, to jest tylko takie o tam, niech sobie powie, to tak naprawdę mówi, nie jest z nas. I po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Tak? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby przyjmować wszystko. Tak? Ale ja muszę odrzucać tego ducha fałszu. Ja muszę zastanawiać się nad tym, czego słucham i analizować to w świetle Biblii. Bóg wymaga od nas, żebyśmy zastanowili się, skupili się nad Jego Słowem, nad Jego wolą, bo On chce, żebyśmy wypełniali Jego wolę w naszym życiu. Po co? To już dzisiaj powiedziałem i jeszcze do tego wrócę. I dalej jeszcze 7-8 wiersz, umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Można by tutaj, jakby oczekiwałbym, że powie, macie potężną broń. Co to za broń jest? Miłość wzajemna. Miłość, która przykrywa mnóstwo czyichś niedociągnięć, mnóstwo niedoskonałości i mnóstwo grzechu. Umiłowani, umiłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, ten nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym momencie zaczynamy jakby zadawać pytanie, Panie, czy czegoś mi brakuje? Powinniśmy takie pytanie sobie zadać. Czy mi przypadkiem, Panie, czegoś nie brakuje? Czy ja jestem rzeczywiście tym, który jest z Ciebie, który ma Twojego ducha, który rzeczywiście kocha domowników, domowników wiary? Zobaczmy dalej. Jeszcze jedna rzecz, o której apostoł Paweł mówi teraz, jeżeli chodzi o przyszłość. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 6 wiersza. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 6 wiersza. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tego go, to jest człowieka grzechu, tam wcześniej jest wymieniony. Człowiek grzechu, jego ktoś teraz powstrzymuje. Tak, iż on objawi się dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Skąd się biorą te myśli w sercach młodych ludzi i starych ludzi? Moc nieprawości działa. I ona jest tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką, wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. I teraz uwaga na to sformułowanie, to jest napisane, wyszczególnione. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie przejęli się, nie ukochali prawdy. Prawda nie jest tylko ideą, prawda jest osobą. Diabeł jest ojcem kłamstwa, Pan Jezus jest prawdą samą. I tak diabeł zwodzi ludzi i oni tego nie widzą, nie rozumieją. To jest tajemne teraz. Oni tego nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Co się ze mną stało? Jak do tego doszło? Ale kiedy głosimy te słowa, kiedy są głoszone właśnie po to, żebyśmy się zreflektowali, czym się kieruje, jaka myśl, jaka nauka, żeby nie było tak, jak powiedział Pan Jezus do jednego ze swoich uczniów. Czy ty wiesz, jakiego ducha jesteś? Według jakiego ducha chcesz to zrobić, co chcesz zrobić? Co wydaje ci się prawe i sprawiedliwe? Ty nie wiesz, jakiego ducha jesteś. Także musimy rozróżnić, jakiego ducha, z jakiego ducha chcę zrobić to, co chcę zrobić. Czy to posłuszeństwo będzie rzeczywiście posłuszeństwem Bogu, czy posłuszeństwem jakiemuś mojemu zakonowi, którego ja sobie wyhodowałem. Czy tak jak to jest wśród ludzi, którzy są niewierzący, to jest posłuszeństwo ojcu kłamstwa. Jak mówi do nich Pan Jezus, waszym ojcem jest diabeł. Więc co się z nimi dzieje? 11 wiersz dalej mówi, że zsyła na nich Bóg ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, żeby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Zobaczcie, co jest alternatywą prawdy? Nie tylko nieprawda. Alternatywą jest od razu nieprawość i to jest też niemoralność cała. Bo jeżeli nie trzymam się Jezusa Chrystusa, schodzę coraz bardziej w nieprawość. Mój umysł jest przerobiony. Mój umysł jest coraz bardziej idzie w złą stronę. Czy Boży pokój oznacza to, że teraz już wszystko pójdzie po maśle, teraz już wszystko pójdzie łatwo, teraz już nie będziemy mieli żadnych problemów, teraz już Pan Bóg pobłogosławi i wszystko będzie dobrze? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jana 16 rozdział i 33 wiersz. Pan Jezus mówi, to wszystko kończy ten 16 rozdział, mówi, to wszystko wam powiedziałem, żebyście mieli we mnie pokój. I teraz mówi, na świecie co będziecie mieli? Ucisk. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jakby przez te słowa też prowadzi nas do tej sali tronowej. Tak, tam będziecie mieli ucisk. Tam, Janie, jeszcze będziesz musiał przejść te katusze, o których wspominaliśmy, gdzie był gotowany w oleju, czy na tej zesłany na samotność, na wyspę Patmos. Tam byli prześladowani chrześcijanie. I nie tylko prześladowanie jako ucisk, jako prześladowanie, ale też ucisk w tym sensie, że ciągle coś na nas naciska. Zejdź z tej drogi, zejdź z tej drogi. Nie trzymaj się tej prawdy, nie przejmuj się tą prawdą. To też jest ucisk, który nas popycha w złą stronę. W stronę nienawiści, w stronę różnych złych rzeczy. Na świecie mieć będziecie ucisk. Mówi, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. I teraz jak zwyciężamy? No właśnie spójrzmy, co tam się dzieje na tej sali tronowej. Co tam się dzieje? Oni wielbią Boga, oni śpiewają pieśni dla Boga. Inspirowane Bogiem i dla Niego są skierowane. Oni całą swoją uwagę skupiają na Nim. Są zachwyceni. To nie jest tak, że ktoś im każe teraz klęknąć. Teraz proszę wszyscy wstańmy, teraz klęknijmy. Nagle klękają, bo postać Jezusa, postać Boża, to na nich w taki sposób oddziałowuje. Jeżeli nie będzie Boga w moim życiu, to ja nie będę wiedział, co jest tak naprawdę ważne. Będę koncentrował się na sprawach życia, sprawach, które dotyczą mnie, czy to problemy, czy moje szczęście, coś, co mogę zdobyć, coś, co mogę stracić. Jeżeli nie będzie Boga na pierwszym miejscu w moim życiu, będę się koncentrował na złych rzeczach. Złych rzeczach, które mogą się odbić tym, że mnie pociągną w złą stronę. Bez Boga nawet nie wiesz, jak straszne rzeczy możesz robić. To się tak wydaje, że to kiedy będzie teraz marsz, tak, we wtorek, co on właśnie ma powiedzieć? Że my się temu sprzeciwiamy, tak? My większość społeczeństwa jest dobra, poprawna. A są hasła w Polsce i oczywiście promujące, ktoś za to naprawdę płaci, ludzie płacą za to, za wielkie billboardy. Nie kradnę, nie zabijam, nie wierzę. Tak, nie mam, chyba dobrze cytuję. Podkreślający ateizm w naszym kraju zaczęło się od Lublina, tak? Tam gdzie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nie kradnę, nie zabijam, nie wierzę. podkreślenie. I oczywiście nie każdy ateista musi być mordercą. To trzeba powiedzieć. I to, że ktoś nazywa siebie wierzącym, wcale nie znaczy, że on nigdy nic złego nie zrobi. Tak? Mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale jeżeli nie masz w sobie Ducha Bożego, to powiedziane jest w tej samej księdze, którą czytamy na początku, w ostatnim momencie zobaczą co? Zobaczą, kogo zabili. Zobaczą, kogo przebodli. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Prawda? Zobaczą wtedy, kogo zabili. Ci, którzy nie mają Ducha Bożego, mogą się uważać za bardzo porządnych gości na tej ziemi. My pójdziemy w marszu, my będziemy potępiali taką straszną przemoc na naszych ulicach i tak dalej. Ale jeżeli nie masz Ducha Bożego, przyjdzie taki dzień, że zobaczysz, kogo twoje ręce przebiły, kogo twoje ręce zabiły. Bez Boga koncentrujemy się wyłącznie na sobie, na swojej prawości, na swoich sprawach, problemach, okazjach nie do odrzucenia i tak dalej. Bez Boga, jeżeli nie koncentrujemy się na nie widzimy Go jako tego wielkiego, 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 święty, 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 wszechmocny jest Pan, jeżeli nie widzę Go takim, to moje uwielbienie jest niepełne. Moje uwielbienie jest po prostu wyuczonym frazesem i nic więcej. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest, który ma przyjść. Czyli, że On był w przeszłości. Ten sam. On zna tą przeszłość. On tym wszystkim kierował. On jest teraz. I mówi, nigdy Cię nie opuszczę. Nigdy Cię nie porzucę. I On jest już w mojej przyszłości. On obiecał, że nigdy mnie ani Ciebie nie opuści. O czym mówią ta postawa 24 starszych? Że on mówi, on jest twórcą naszego życia. On jest twórcą naszego istnienia. Zaistnieliśmy dzięki Niemu. I On ma wszystko pod swoją kontrolą. I patrząc na nich, widzimy taki właśnie bardzo ludzki element. Tak? Tych 24 starszych. Oni tam są. Oni zwyciężyli. To ci, którzy zwyciężyli świat. To ci, którzy umiłowali Boga. Umiłowali Jego chwałę. Ukochali Jego chwałę i dlatego są tam, są przy Nim i cieszą się pełnią radości, pełnią spełnienia tego, czego świat dać nam nie może. Jak mówi ta stara pieśń, nic z tego świata nie żądam już, nic z tego świata mnie nie pociąga. Co jest największą tragedią człowieka na ziemi? Czy największa tragedia to jest to, że ktoś umrze? Największą tragedią na ziemi nie jest umrzeć, ale nie narodzić się powtórnie. Bo ten, kto narodził się raz na tej ziemi, ten umrze dwa razy. Ten, kto narodził się dwa razy na ziemi, fizycznie i z ducha, ten tylko raz umrze. Ten tylko raz umrze. I to jest największa tragedia. To jest największa tragedia. Jeżeli my też nie widzimy tego, jeżeli widzimy to tylko, gdybyśmy widzieli to tylko w takich kategoriach straszne, bo człowiek umarł, to jest straszne, to jest przykre, to jest bolesne, to jest oburzające. Ale to nie jest jeszcze najgorsza tragedia. I jeżeli Kościół z tego powodu nie płacze, Panie, Panie, jeżeli nie płaczemy z powodu swoich dzieci, swoich bliskich, swoich rodzin, oni idą na zatracenie, na wieczne zatracenie. Jeżeli Kościół nie ma tego w swoim sercu, jeżeli Kościół nie pada na kolana i nie błaga Boga o to, żeby coś z tym zrobił, to coś jest nie tak. Możemy nie mieć wyboru co do ucisku, co do życia, które nas spotyka, co do tych problemów, które nas spotykają, które się nam przydarzają, ale mamy wybór. Czy będziemy uwielbiali Jezusa? Jak będziemy Go uwielbiali? Czy będziemy się koncentrowali na Bogu i na Jego chwale? Ale powiedziałem o pamiętaniu. Chciałbym dzisiaj przybliżyć to opamiętanie ciutkę więcej i powiedzieć coś bardzo ważnego. Zabiorę Was nad jezioro Genezaret, ale jeszcze chwilę. Opamiętanie czym jest? To jeden z oczywiście podstawowych kroków, jeżeli chodzi o pierwszych kroków, jeżeli chodzi o pójście za Jezusem, naśladowanie Jezusa. Opamiętanie co to jest? To jest żal. Tak, to ta metanoia, to jest przemienienie umysłu, to jest żal z powodu wewnętrznego zepsucia, z powodu grzechu. Ale to jest coś więcej niż tylko żal i wyrzuty sumienia, że coś jest nie tak ze mną czy w tym świecie. To jest przemiana w ogóle myślenia, jeżeli chodzi o sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? nie tylko ludzka, ale ta właśnie boska. Kim jest Jezus Chrystus? To jest przemienione myślenie na temat właśnie osoby Jezusa Chrystusa, na temat grzechu. To odwrócenie się, jak to mówi Biblia, od tych pękniętych cystern, tych wyciekających cystern, do prawdziwego źródła życia, którym jest Jezus Chrystus. To jest odwrócenie się. Ale częścią tej przemiany jest też żal z powodu zawodu miłosnego. W jakim sensie? Nie w tym sensie, że mi ktoś serce złamał. Ale żal z powodu zawodu miłosnego, jeżeli można tak powiedzieć, to jest żal z tego powodu, że ja nie potrafię kochać Boga. Że nie potrafię docenić tego, jaki jest Bóg. Że ja nie potrafię być świętym, tak jak On pragnie. Mówi: święty mi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie potrafimy rozkoszować się Bogiem. Psalm mówi: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego sobie życzy serce. Ileż razy nad tym myślałem. Ile razy rozbijałem się. Boże, ja nie umiem. Ja nie umiem się Tobą rozkoszować. Moje oczy mnie ciągną. Moje ciało mnie ciągnie. Nie umiem się Tobą rozkoszować. I to jest dopiero prawdziwe opamiętanie. I ono prowadzi do radykalnego posłuszeństwa. Opamiętanie prowadzi do radykalnego posłuszeństwa. Dlaczego potrzebujemy być posłuszni Chrystusowi? To jest powiedziane w kilku miejscach Mateusza, Ewangelię przeczytam, ale też to, co czytaliśmy z psalmów. Jednego już dzisiaj, jeden czytaliśmy, jeszcze 23 psalm przeczytam, ale Mateusza mówi tak, Ewangelia: niech świeci wasza światłość przed ludźmi, po co? Żeby widzieli wasze dobre uczynki i po co? Żeby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jeżeli ja mam być nawrócony, opamiętany, nawrócony do takiej prawości życia, do sprawiedliwości, to jest ze względu na imię mojego Boga. To jest ze względu na Niego, żeby ludzie chwalili Ojca, który jest w niebie. Psalm 23. Dlaczego Bóg prowadzi mnie swoimi ścieżkami? Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje, to co mówiliśmy na samym początku nabożeństwa. Bóg prowadzi mnie swoimi ścieżkami ze względu na swoje imię. Psalm 31 już czytaliśmy. Boża chwała jest najważniejsza. Boża chwała jest najważniejsza. I jeżeli ona jest najważniejszą sprawą naszego życia, to właśnie posłuszeństwo Jezusowi będzie tą podstawą. Jeżeli Boża chwała jest najważniejsza, to posłuszeństwo Jezusowi będzie najważniejsze, bo wtedy będzie chwała oddana Bogu. Ale zanim zaczniemy jakby rozdrabniać się i gdzieś iść w takim złym kierunku, bo zły kierunek byłby coś takiego, zaczynamy bronić swojej pozycji. Kiedy słyszymy takie słowa, kiedy czytamy takie słowa, zaczynam w naturalny sposób bronić swojej pozycji. Ależ ja, przecież ze mną nie jest tak źle, przecież są gorsi ode mnie, to tam są mordercy, straszni ludzie, ale ja jestem porządnym człowiekiem. Ja jestem posłuszny, bo ja chodzę czasami do kościoła, przecież czasami się pomodlę, wyrzuć czasami. Po prostu robię to, tak? Robię jakieś tam rzeczy i zaczynam się bronić. Zaczynam używać takiej broni. Ale to jest naprawdę poważne pytanie. Czy ja właściwie w swoim życiu żałowałem grzechu? Czy ja właściwie pokutowałem? Czy była w moim życiu prawdziwa pokuta? Sięgnijcie do korzeni swojego życia, a nawet nie tylko kiedyś tam, ale może i teraz. Czy jest coś takiego? Czy rzeczywiście żałowałem z powodu grzechu? Bo bez właściwej pokuty nie ma właściwego uwielbienia. Bez właściwej pokuty nie ma mojego życia poprawnego i nie ma też uwielbienia do Boga. Bez właściwej pokuty, jeszcze raz, nie ma mojego prawego życia i nie ma właściwego uwielbienia dla Boga. Musimy zapamiętać, to jest bardzo ważne. Bo zdarza nam się żałować, zdarza nam się płakać, rozpaczać z powodu grzechu. Kiedy? Kiedy zostaliśmy przyłapani? Kiedy jest odczytywany być może wyrok na sali sądowej? Kiedy nasz świat się wali, nasze plany, ten człowiek płacze, żałuje tego, że zrobiłem to. Ale bardziej jest to związane z tym, że czeka mnie jakieś cierpienie, że coś jest nie po mojej myśli, ale nie z tego powodu, że nie z właściwego powodu to jest żal. Nie z właściwego powodu. Ja zaraz do tego jeszcze wrócę i powiem to. Ale teraz ten jezioro Genezaret. Wczoraj z młodzieżą to analizowaliśmy, świetnie mi to przytoczyli. zapytałem o tego, co tam było najbardziej radykalnego. Jaka była najbardziej radykalna rzecz? Benio ciekawie powiedział, zostawili swoje łodzie i poszli. To jest dobry moment startu. Dlaczego tak zrobili? Co się stało? To był ich interes, to była ich ekonomia życia. To było coś, czym było ich życie kierowane, podsycane. Praca, nasza praca, nasze rybki, nasze pieniążki, nasze rodziny i tak wszystko się wokół tego kręci. Tak jest w naszym życiu tak samo, czyż nie? Wszystko się kręci wokół ekonomii. O czym rozmawiamy? O pracy, o pieniążkach. I o tym rozmawiamy. To jest naturalne. To było ich życie. I oto co się stało. Dla nich Jezus już był mistrzem. Był nauczycielem. Był kimś. To nie było tak, że oni szydzili z Niego, że jakiś klecha tam sobie chodzi, że my tam mało Go poważamy, ale to było ich życie. Ryby, łowienie ryb i tak dalej. Ale co się stało? Oni łowili całą noc i nic nie złowili. Jeżeli tam pamiętajmy, otwórzmy sobie 5 rozdział Ewangelii Łukasza, miejmy to otwarte przed sobą, tak? Łowili całą noc, nic nie złowili. Pan Jezus przechodzi, widzi dwie łodzie stojące u brzegu, rybacy wyszli, płukają swoje sieci, podchodzi do jednej z nich, należącej do Szymona i poprosił go, żeby troszeczkę odpłynął od brzegu. Tak? Nie wiem, czy Szymon był razem w tej łódce, nie wiem, czy Szymon sobie w tym czasie kimnął, przecież całą noc pracował. Nie wiem, tego nie wiemy, ale to było dosyć takie osobliwe. Tamci czyścili sieci, ludzie się zebrali, aż napierali. Dlatego musiał wsiąść do tej łodzi, zresztą lepiej było słuchać z tej łodzi. Usiadł w niej i nauczał. I gdy przestał mówić, nagle zwraca się do Szymona. Wyjedź na głębie i zarzućcie swoje sieci na połów. Jezus wtrąca się do jego ekonomii. Wtrąca się do jego rozumienia życia. Wtrąca się do jego poukładanego życia, które miał. Szymon odpowiada z całym szacunkiem, mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy, nic nie złowiliśmy, zbawienne ale na słowo Twoje zarzucę. Jak warto posłuchać Jezusa w rzeczach, które wydają się czasami być kuriozalne, w rzeczach, które wydają się być dziwne, niepojęte. Panie, Ty się na tym nie znasz. Panie, tak nie wyjdzie, o tej godzinie nikt nie chodzi, a to nie działa. Mamy mnóstwo swoich powodów, które wyciągamy, tak, żeby tylko powiedzieć, Jezu, no spokojnie, przygotuj następne kazanko, my się zajmiemy resztą. Jezus wie naprawdę więcej. Chodzi mi w tej historii o to, żebyśmy zobaczyli Boga na właściwym miejscu, żebyśmy zobaczyli Jezusa Chrystusa, kim On rzeczywiście naprawdę jest. Gdy to się zrobili, to co Jezus powiedział, widzimy, co się stało. Zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak się sieci rwały. Musieli skinąć na towarzyszy z drugiej łodzi, żeby przyszli im z pomocą. Obie łodzie aż się zanurzały, ale rezultat jest teraz taki. Zobaczcie, to jest niesamowite. Mówiliśmy o właściwych powodach pokuty. Tak? Właściwe powody pokuty, które prowadzą do mojego życia, które uwielbi Boga. Tak? Trzymamy się tego. Zobaczcie, co się z Szymonem stało. 8 wiersz. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Sytuacja jest troszeczkę dziwna, bo gdybym chciał, żeby ktoś ode mnie odszedł, to ja bym do niego mógł nie podchodzić po prostu. Dlaczego podchodzić do kogoś i powiedzieć mu, żebym odszedł? Ale to tylko jest takie zrozumienie, musimy zrozumieć, że taka była jakby ta mentalność. On w ten sposób chce tylko powiedzieć. On nie chce, żeby Jezus rzeczywiście odszedł. On chce powiedzieć, Panie, jaki ja jestem grzeszny. Dlatego, że zobaczył Jezusa, co On potrafi. Zobaczył Jezusa, który jest pełen mocy. Jezusa, który przewyższa Jego rozumek na temat tego, co On może i czego nie może. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie ma prawdziwej, właściwej pokuty. Zobaczcie, tu nie było coś, że on zrozumiał, źle zrobiłem. Nie ma takiej kwestii tutaj. Ja źle Ciebie rozumiałem. To jest kwestia tutaj. Jezu, ja Ciebie źle rozumiałem. Ja Ciebie nie doceniałem. Ja nie uznawałem Twojego autorytetu. Byłeś mistrzem w jakichś tam dziedzinach. Ale nie tu, gdzie jest moja ekonomia. Gdzie ja muszę sobie poradzić ze swoimi pieniążkami, kasą, życiem i tak dalej. Dlatego tak często mówi, nie zamartwiajcie się jak poganie. Nie zamartwiajcie się, a co to będzie, a co to będzie. Ja muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Nie, tam... Nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. My wiemy, tam pójdę, tam będę interes robił i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest Bóg? Jaki jest Jezus Chrystus w twoich oczach? Czy On ma prawo do powiedzenia ci czegokolwiek na temat twojego życia? Ile Jezus może powiedzieć, jeżeli chodzi o twoje życie? I rzeczywiście wyciągnęli łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To było radykalne. Ale najpierw była pokuta. Najpierw była pokuta, która doprowadziła do zmiany totalnie ich życia. Jezu, teraz widzę, że Ty jesteś w stanie zająć się wszystkim. Nam bardzo często Jezus byłby potrzebny, też tak analizowaliśmy z młodzieżą, co ja bym zrobił, gdyby taka sytuacja zaistniała. A to taka tylko dziecięca spekulacja. Ale tak często w życiu bywa. Jezus jest potrzebny, gdy tak dobrze pomyśleć, no tak, to On jest świetny w tym, to On się zajmie rozmnażaniem rybek, a my założymy przedsiębiorstwo i będziemy robili kasę, kasę, kasę. Można taki wniosek wyciągnąć? Przerażający, ale tak, no po dziecięcemu. Przepraszam, jeżeli kogoś to urazi. Ale tak niektórzy traktują Boga rzeczywiście. Jeżeli On, żeby mi pobłogosławił, ale tak naprawdę chodzi o kasę, kasę, kasę. Oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Radykalna przemiana ich życia, która oddała cześć Bogu. Dlatego mówi Jezus, jakby mówi, ja Ojcze Tobie dar przyniosłem, Tobie niosę ich w podarunku. To są oni, których ukochałem i oni mnie ukochali, posłuchali mojego słowa, poszli za mną całym swoim sercem. Czy to rozumiemy? Czy to rozumiemy? Zastanówmy się, co zobaczył Piotr? Czego doświadczył? Czy ja przeżyłem też takiej pokuty, takiej przemiany, takiej metanoi? Czy ja przeżyłem takiego odnowienia w swoim życiu? Zastanówmy się na tym, jaka jest różnica między tym, że ja wielbię Boga, owszem, oddaję Mu cześć, ale bardziej jest to spowodowane jakąś ewentualnie, trzeba tak robić, bo tak, nie wiem, matka powiedziała, ojciec powiedzieli, a może ksiądz tak kazał, może ze strachu przed karą, może trzeba, tak? Trzeba się pomodlić, to się pomodlę tam, każą. To nie jest właściwy powód. Nie o to Bogu chodzi w naszym życiu. Tutaj to uwielbienie, to, że pada przed Jezusem na kolana, to jest radykalna przemiana. To jest, on chce, widzi Jego miłość, widzi moc Pana Jezusa, widzi coś, czego wcześniej w Nim nie zobaczył. I tu jest to zdanie na tablicy. Prawdziwy smutek. Na czym polega? Smutek z powodu oczywiście braku świętości. On pochodzi i musi pochodzić z miłości do świętości. Nie tylko ze strachu. Prawdziwy smutek, prawdziwy żal pochodzi z miłości do świętości. Ja widzę, tego mi brakuje. Panie, tego mi właśnie brakuje. Nie tylko z powodu strachu przed brakiem świętości, ale miłości do tej świętości. I drugie zdanie, jeszcze jedno. Prawdziwy żal pochodzi z braku radości, braku spełnienia w Bogu, braku zaufania Mu we wszystkim. To powinno być podstawą mojego żalu. To powinno być podstawą mojej pokuty. Panie, ja Tobie nie ufam tak naprawdę. Panie, ja... Możemy mieć mnóstwo wspaniałych uczynków i nie wiem, wielkich słów w naszym życiu, ale jeżeli nie będzie tego posłuszeństwa, które jest spowodowane takim właśnie zaufaniem, taką radością, taką rozkoszą z powodu Pana, to moja pokuta nie jest do końca właściwa. Można płakać z powodu czekającej kary, ale to będzie tylko dlatego, że czeka mnie jakieś cierpienie. Tu Piotr płacze z tego powodu, że zobaczył Jezusa we właściwym świetle. I jest to moim też pragnieniem, moją modlitwą. Tak mu chciał, modlę się o to, żebyśmy właśnie tak oglądali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żebyśmy tak zobaczyli naszego Boga. Żeby chwała wypływała z naszych serc. Nie była tylko czymś wymuszonym, czymś przykazanym, czymś wyuczonym nawet. Ale czymś, co wypływa z naszych serc. Prawdziwa skrucha ta ewangeliczna skrucha dotyczy braku miłości do Niego, braku radości w Nim, braku spełnienia. Dlatego zakochaj się w Bogu. Zakochaj się w Bogu. Zobacz, kim On naprawdę jest. Bo jeżeli widzę jakąś grudkę, ja mogę tego nie docenić. Cóż tam jest? A jakieś tam szkło brudne i tak dalej. Ale ktoś, kto się na tym zna, może rozdać wszystko, co miał wcześniej. Rozdać, oddać wszystko, co miał wcześniej, żeby tylko mieć to właśnie, bo on pozna skarb. Pozna to, tę właściwą wartość. I tak musimy poznać Jezusa Chrystusa. Już nie patrzymy na Niego według ciała. Nie patrzymy na Niego tylko oczami cielesnymi. Chcemy zobaczyć Go, jakim On naprawdę jest. Wielu ludzi ma w swoim życiu tak zwaną ideę fix. Co to jest idea fix? Już kończę. Idea fix to jest taki pomysł, który trzymamy w zanadrzu, że kiedyś coś będzie fajne, przeżyję coś, pojadę gdzieś. To jest idea fix, która mnie trzyma przy tym, żeby robić różne rzeczy. Ale często specjalnie nawet nie dociera się tam do końca, bo to nas utrzymuje w takiej nadziei. Tak jak to było z tym pijakiem, że wam kiedyś mówiłem, pytałem się go, jakie jest twoje największe marzenie? No, marzy mi się przestać pić. No to rzuć to. A on mówi, ale o czym bym wtedy marzył? O czym bym wtedy marzył? Czasem mamy takie niewłaściwe marzenia co do naszego życia. Trzymamy się tych marzeń niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie. I rzeczywiście, kiedy dojdziemy do tego punktu, tych ziemskich punktów, jesteśmy na tyle już, wielu z nas dojrzałych, dorosłych, to czy za tym nie idzie rozczarowanie? Czy za tym nie idzie wstyd? Pogarda do siebie, pogarda do tego życia. Boże, nie radzę sobie. Boże, ja nie jestem w stanie. Ja nie potrafię, ja nic sobą nie znaczę. Jeżeli mi się wydawało, że kimś jestem, wybacz mi. Nie jestem człowiekiem niegodnym, tak jak Piotr mówi. Nie jestem niegodny, żeby tu w ogóle stać. Takie muszę przeżyć, taką pokutę. Piotr zakosztował Bożej chwały, Bożego majestatu, Bożej wielkości i to już nie jest. Niebo wtedy nie jest ideą fix. Niebo wtedy jest prawdziwe. Wtedy już tu na ziemi przeżywasz to coś, co może z tobą zrobić tylko Duch Święty. To już nie jest moja sprawiedliwość. To nie jest moja droga. To nie jest moje życie. Apostoł Paweł mówi, życiem moim jest Chrystus. Żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus. Takiej tożsamości potrzebujemy. Takiego przeżycia potrzebujemy. Takiej łaski w naszym życiu. To jest prawdziwe uwielbienie i ono ma swoje prawdziwe powody i prawdziwe skutki. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.